dobre książki.
Na targach książki w Warszawie Anna Dziewit-Meller i premiera nowej powieści Juno, która okazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna Dziewit-Meller, pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci, reportaży, powieści, liderka zespołu rockowego. I teraz mamy kolejną powieść. Juno to książka o relacjach rodzinnych, ale też o wielu innych sprawach. I mam wrażenie, że to jest też taka gra literacka z różnymi konwencjami, z różnymi autorami.
W rzeczy samej. Cieszę się, że czytelnicy i czytelniczki odczytują te moje zamiary, tak jakbym chciała, bo przecież od kiedy ta książka się ukazuje, no to już jest tylko i wyłącznie w waszych rękach, możecie z tym robić co tylko chcecie. Ale rzeczywiście trochę się bawię w tej powieści. Trochę się bawię, bo sama wiem, jaką jestem czytelniczką i że czasami bywam konserwatywna w swoich oczekiwaniach wobec książek. Ja się zajmuję dużo cudzymi książkami, bo jestem też szefową dużego wydawnictwa i właściwie mój chleb codzienny to jest zmaganie się z czyimiś pomysłami, czyjąś prozą, czyimiś koncepcjami. I pomyślałam sobie, że chciałabym w mojej nowej powieści trochę się zabawić z tym, jak czytelnik wydaje mu się, że wie, jak być powinno. No to ja postanowiłam spróbować, a co będzie, jeśli się okaże, że nie wie, jak się z tym poczuje, kiedy narrator, no w tej w sumie jednak też poważnej jakoś książce, będzie go trochę wodził za nos.
Gargantua i Pantagriel na początku się pojawiają, Rabelais.
Pozwoliłam sobie tutaj na taki
eksperyment, można powiedzieć.
Rzeczy samej, bo sięgam po tę no, absolutnie genialną rzecz, do której Państwa bardzo gorąco zachęcam tak przy okazji, żeby czytać te stare teksty, zwłaszcza, że to tłumaczenie Boja Żeleńskiego jest po prostu wybitne. Można chichotać, naprawdę można chichotać, czytając ten naprawdę stareńki tekst. Posłużyli mi jako inspiracja i też trochę dali odwagi do tego, żeby nie bać się humoru. Wydaje mi się, że w Polsce humor jest bardzo niedoceniany. Zdaje się, że coś, co jest zabawne, traktowane jest jako mniej ważne czasami, czy mniej trudne. A tymczasem chciałabym tylko podkreślić, że spośród wszystkich aktywności artystycznych, które człowiek może wykonać, to właśnie komedia jest jedyną, której efekt widzimy od razu, bo człowiek albo się śmieje i widać to, jego ciało to pokazuje, albo się nie śmieje i wtedy od razu wiemy, że to jest do bani. Więc wywołać śmiech jest bardzo trudno, tylko właśnie nie wiem, dlaczego uważamy, że to jest po prostu frywolne i takie proste i nie ma sprawy. Dlatego ten Rabelais był takim przewodnikiem, wsparciem i jak sobie myślałam, że może to nie jest najlepszy pomysł, to po prostu czytałam Gargantua i Pantagruela i od razu mi przechodziły wątpliwości.
Dużo różnych innych odniesień do literatury znajdziemy, takich wprost i nie wprost. Pojawia się nawet profesor Markiewicz, to w Krakowie też znaczące nazwisko, bo to słynny historyk literatury, czy jakoś Henryk Markiewicz był tutaj dla pani też jakimś odnośnikiem, czy to przypadkowa zbieżność nazwisk?
Pozostawiam to oczywiście interpretacji czytelników, ale wydaje mi się, że w tej książce nie ma absolutnie niczego, co nie jest przeze mnie gruntownie przemyślane i ja sama bardzo lubię takie dzieła sztuki, nie tylko książki, ale też filmy, nie wiem, piosenki, obrazy, w których autorzy zakładają, że ja muszę się trochę wysilić i jak się wysilę, to dostaję nagrodę. Postanowiłam trochę takich Eastern Eggs, jak czasami mówi się o różnych takich właśnie rzeczach do odkrycia, na przykład w filmach, powkładać w tę książkę, żeby, no mam nadzieję, że czytelnicy też mają z tego frajdę, taką jak ja miałam, kiedy właśnie umieszczałam te różne punkty odniesienia.
I zdecydowanie też książkę bardzo dobrze się czyta. Kolejna powieść obyczajowa, powieść, której bohaterkami są dwie kobiety, dwie siostry i takie trudne, właściwie skomplikowane relacje rodzinne. odchodzący ojciec, matka, która zmarła wcześniej. Dziewczyny są półsierotami. Jakoś chyba to rzutuje potem na ich życie. Obydwie są zupełnie różne.
Oczywiście, ale kiedy przyglądamy się rodzinom, wszelkim rodzinom, to nie wiem, czy znajdziemy taką jedną, w której relacje są nieskomplikowane, w których nie ma napięć i w których wszystko po prostu toczy się jak w, nie wiem, właśnie serialu, no właśnie nawet nie wiem jakim, bo chyba nie ma też takich dzieł sztuki, które mówią o rodzinach, w których wszystko jest dobre i sprawiedliwe i bez jakichś właśnie emocjonalnych rozgrywek między ludźmi. No ta moja rodzina jest taką typową rodziną. Wydaje mi się, że to jest bardzo klasyczny, częsty model, w którym ludzie od siebie bardzo zależą, wzbraniają się przed tymi zależnościami, w którym jakby wychowywanie się w jednym domu wcale nie oznacza równości członków tej rodziny, czy nawet sióstr urodzonych bardzo blisko siebie. To jest taka zwykła rodzina, w której też ludzie żyją wyobrażeniami na temat tego, co inni członkowie rodziny o nich myślą. Bo czasami to w ogóle jest nieprawda. Czasami nam się tylko wydaje, że ktoś ma jakiś, ma z nami jakiś kłopot. To wszystko oczywiście wynika z tego, że ludzie ze sobą nie rozmawiają, mają ogromną trudność w komunikacji. My nie jesteśmy nauczeni mówienia o uczuciach, o tym, jak się właśnie w jakich sytuacjach czujemy, gdy ktoś w jakiś sposób nas traktuje. Jest za to, uważam, bardzo dużo takiej pasywnej agresji w relacjach między ludźmi, która jest też trochę o tym w książce jest, bo to jest, uważam, najgorsze. Ja w ogóle agresję wolę wprost niż taką pasywną, ukrytą, a wydaje mi się, że jesteśmy specjalistami w tym, żeby, jak to było takie powiedzonko, jajka nie stłucze, dziurkę zrobi, jajko wypije. Tak, że można za pomocą takiej małej igiełki naprawdę zniszczyć kogoś i to jest bardzo częste i jesteśmy arcymistrzami, uważam, w takiej pasywnej agresji. I o tym też jest ta książka.
Właśnie dobrze, że zwraca Pani uwagę, bo sama się złapałam na tym, że pewne sytuacje, do których jesteśmy przyzwyczajeni i wydają się one zupełnie normalne, jednak tam ta pasywna agresja się pojawia, więc to też coś uruchamia w czytelniku.
No, mam nadzieję i odnoszę wrażenie, że tak trochę jest, bo widzę reakcję czytelników, czytelniczek po tej książce, że ludzie znajdują w niej jakąś taką wspólnotę, to znaczy mówią, o kurczę, byłam tam, znam to, też się czasem tak czuję. Co z tym dalej robią, no to już oczywiście państwa rzecz, ale no ja tego też trochę oczekuję od literatury, żeby ona... oświetlając jakieś terytoria, no trochę jednak też oświetliła mnie.
Oprócz tej historii rodzinnej mamy też jezioro Juno tytułowe, które też ważną rolę odgrywa w tej powieści. Dlaczego właśnie Juno?
Zawsze bardzo podobała mi się piękna nazwa tego jeziora. Uważam, że jest to jedna z najładniejszych nazw, jakie znam. Jest tak wieloznaczna, bo przecież to jest też Junona. Możemy tę Junonę naprawdę tutaj, opiekunkę
takie
kobiet.
Mityczne,
absolutnie.
Różne
absolutnie.
Tak.
Więc no, ja często bywam w okolicach jeziora Juno, bo gdzieś tam w tych rejonach mam dom, do którego jeżdżę po prostu we wszystkie możliwe wolne chwile. I ja strasznie chciałam przynieść historię ze Śląska, o którym ja zazwyczaj piszę. Gdzieś.
Bo stamtąd pani pochodzi.
Tak, jestem Ślązaczką i moje wszystkie poprzednie powieści dzieją się na Śląsku, dotyczą śląskich spraw. Pomyślałam, że tym razem dobrze, w ogóle robimy eksperyment, jedziemy gdzie indziej. No i to jest po prostu drugi region, który znam całkiem dobrze, tak, bo spędzam tam dużo czasu. I bardzo to miejsce, tak jak Śląsk, kocham, chociaż nie jest to moje miejsce na ziemi. Tak? Jestem tam zupełnie przypadkowym gościem, a chociaż bardzo częstym.
No ale to takie miejsce, w którym rzeczywiście można się zakochać. To Mazury są wspaniałe.
Absolutnie nie jest to wielkim wysiłkiem, bo jest tam wspaniale, cudownie i ponieważ chciałam, żeby ta książka miała w sobie też taki duży element przyrody i jakby zanurzenia człowieka w, no właśnie w tym aspekcie, w naturze, tak, to pomyślałam, że Mazury będą idealne, a jezioro, w którym pływa, pasjami pływa jedna z moich bohaterek, jest takim miejscem jednocześnie właśnie odcięcia się od codzienności, ale też miejscem takiej konfrontacji ze własną śmiertelnością, z cielesnością, no bo jesteśmy, no jesteśmy w nasze ciało zanurzone jest w stanie skupienia, które nie jest dla nas naturalne. I no mnie fascynuje pływanie, ja w ogóle bardzo lubię pływać. To jest taki jeden z moich ukochanych sportów.
A myślę, że pływanie w jeziorze jest szczególnie przyjemne, prawda? Jest to zupełnie inne pływanie niż pływanie w basenie czy w morzu nawet.
No przede wszystkim pływanie w jeziorze kojarzy się z czymś, co jest wspaniałe, czyli z wakacjami. To jest możliwe właściwie tylko latem, prawda? Polskie lato nad jeziorem. Ma to taki dla mnie przynajmniej bardzo charakterystyczny vibe. Ja wręcz czuję zapach tego miejsca, tej wody. To mnie bardzo łatwo gdzieś tam przenosi w pamięcią właśnie do wszystkich
do
moich... Tak, do dzieciństwa, tego, do tej wakacyjnej wody. A to naprawdę niesie ze sobą wiele znaczeń.
Jeśli chodzi o też wiele znaczeń, dużo też takich motywów właśnie do mitologii się odnoszących, takich archetypicznych tutaj też znajdziemy.
No bo wszystko jest, wszystko co zostało napisane później, tak naprawdę jest nieustającym przetwarzaniem tych archetypicznych historii ze starożytności. Naprawdę... My wciąż przeżywamy na nowo te same historie i fantastyczne jest to, że możemy się do nich odwoływać i patrzeć na to z perspektywy. I jednak tak, jesteśmy tak samo ludzcy i tak samo pełni wad i tak samo obarczeni różnymi no właśnie klątwami jak tamci starożytni bohaterowie, więc stąd też tyle tych odniesień w mojej książce, bo jesteśmy nimi, my jesteśmy naprawdę wciąż tą samą opowieścią.
Jeśli chodzi o Mazury i Śląsk, to tutaj następuje takie zderzenie, bo jeden z bohaterów właśnie ze Śląska się wywodzi.
Nie mogłam się powstrzymać, musiał być ktoś ze Śląska, jest jeden. Teoretycznie postać drugoplanowa, ale jednak wysuwa się mocno na plan pierwszy i właśnie jego śląskość niesie pewnego rodzaju znaczenie w całej tej powieści. Jest to postać dość nieszczęsna, ale też mam nadzieję, że trochę kochana.
I sympatyczna bardzo,
tak. To jest dobry chłop, naprawdę, chłop śląski. On by serce wszystkim oddał na dłoni, więc to taki trybut dla mojego miejsca urodzenia.
I oczywiście oprócz tych relacji rodzinnych mamy dług, różnego rodzaju jest to dług, bo z jednej strony taki kredyt, który się zaciąga w banku, ale też dług wdzięczności, dług wobec wielu osób i też rzeczy i sytuacji. Jakby wokół tego długu też powieść jest skonstruowana.
Tak, tak, bardzo. Od tego właściwie w ogóle zaczynamy, że cytujemy Rablego, w którym padają te słowa, że życie ludzkie historią jest kredytu i że wszyscy sobie nawzajem coś zawdzięczamy. I pytanie, czy te długi emocjonalne nie są aby cięższe w swym jakimś takim ciężarze gatunkowym niż te finansowe, bo oczywiście kredyt finansowy, który też jakby jest problemem dla moich bohaterek, no on potrafi...
Zawsze jest problemem
i jakby on gdzieś ustawia życie ludzkie, tak? To znaczy, jeżeli masz ogromny kredyt, no to nie wiem, nie podejmiesz jakiegoś ryzyka, nie zmienisz pracy, będziesz tkwić na przykład w jakiejś toksycznej, czy to relacji, czy z szefem lub mężem, no różnie bywa, ale po prostu te pieniądze tak strasznie determinują to, jak funkcjonujemy i to też jest tak powszechne doświadczenie. Naprawdę bardzo wielu ludzi z mojego w każdym razie pokolenia utkwiło w złotych klatkach swoich mieszkań, wziętych na kredyty takie czy inne. I, no i cóż, i właśnie przyglądamy się swojemu życiu, bo mija 20 lat, czy tam 15 lat spłaty i gdzie jesteśmy i czy było warto tak tkwić w takim układzie narzuconym przez kredyt. Z drugiej strony są te kredyty emocjonalne, te długi wdzięczności, które zaciągamy u różnych osób, przede wszystkim u rodziców. Co się dzieje w rodzinach, kiedy rodzice domagają się spłaty tego długu i robią to na przykład w sposób jakiś ostentacyjny, a na przykład przez całe życie byli okropnymi rodzicami? Jak z tym długiem wówczas żyć? Czy mamy obowiązek? Jaki mamy obowiązek? Kto ma obowiązek? No, to są duże pytania.
Ale te inne długi też tutaj mamy właśnie, oprócz tych długów pieniężnych, powiedzmy.
Tak, tak, no bo o tym też myślę, mówiąc o zobowiązaniach wobec rodziców, no bo ja tyle dla ciebie poświęciłam lub poświęciłem jest tekstem, który przypuszczam wiele osób słyszy w swoich domach lub podprogowo wyczuwa. Ja jestem w takim wieku, w którym my zaczynamy odczuwać jako pokolenie problem starzejących się rodziców, chorujących coraz bardziej, odchodzących i biorąc pod uwagę, że jakby systemowo nie możemy liczyć na zbyt wiele, bo nasze państwo nie jest jakoś tak specjalnie zainteresowane starością, chorobą, opieką, to jest jakby cedowane na rodziny, zwłaszcza na dzieci, zwłaszcza na córki, no to jakby nie jestem w stanie nie myśleć o tym, a co będzie w przyszłości. I myślę, że my wszyscy gdzieś tam przynajmniej podskórnie czujemy, że to za chwilę może stać się dla nas no, jakimś takim, lub już się staje ogromnym obciążeniem, bo też my żyjemy w czasach, w których rodziny są rozproszone, w których nie wszyscy mają takie szczęście jak ja, że mieszkają w jednym mieście z rodzicami, w czasach, w których po prostu już naprawdę dekadę temu powinniśmy byli zacząć myśleć, co będzie ze starością naszych rodziców. Oczywiście nikt nie myślał, no bo tacy jesteśmy i jakoś to będzie, ale czy będzie, no to się okaże, albo już się okazuje.
Długów jest jeszcze wiele więcej, chociażby taki dług, że dostajemy od rodziców konkretną pomoc materialną, tak jak w tym przypadku pieniądze na zakup mieszkania czy budowę domu, ale może tutaj Państwo sobie sami doczytają. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o siostry i to zderzenie różnych osobowości, ale też różnych kultur, to tutaj mamy z jednej strony siostrę, która jest pisarką, Aleksandra. Jest pisarką, pracuje w telewizji, właśnie spłaca kredyt, no ale próbuje pisać, ma trójkę dzieci. I z drugiej strony siostrę Mariannę, która jest piękna, ma studio paznokcia i jest youtuberką, słynną instagramerką, słynną instagramerką, oczywiście ma tam kilkadziesiąt tysięcy followersów. I też ten język pani wprowadza związany właśnie z tym Instagramem i z tą kulturą i z tymi jej fankami. A to też bardzo mi się podobało, że ona jest właśnie taką nie instagramerką wielkomiejską, tylko taką wiejską i trafia do takich pań.
Ponieważ książka nosi pod tytuł Powieść współczesna, no to proszę bardzo, to jak mamy na zamówienie, współczesność.
Nie tylko XVII wiek.
Mamy współczesność, mamy Instagrama, mamy to, czym żyją tak naprawdę dzisiaj ludzie. No nie udawajmy, że to jest rzeczywistość, która nas nie obchodzi, nie dotyka i nie wchodzi z butami w nasze życie. No Marianna jest tą instagramerką w branży beauty, właśnie takiej prowincjonalnej branży beauty. To też jest ważne. Uważam, że to są też różne światy, o których my mówimy. Czasem zdajemy się o tym zapominać, mieszkając w Warszawie czy w Krakowie. Naprawdę nam się wydaje, że świat cały wygląda tak, jak nasza rzeczywistość. Jest to nieprawdopodobnie bezczelne podejście. Zawsze się dziwię, że możemy tak myśleć, bo no, jest dokładnie przeciwnie. My jesteśmy mniejszością i fajnie byłoby o tym czasem pamiętać. Może byłoby mniej zdziwień także na takim polu politycznym, gdybyśmy po prostu uważniej wsłuchiwali się w to, czym tak naprawdę Polska jest i czym Polska żyje, a nie nieustająco multiplikowali jakby swoją bańkę. I dlatego też bardzo sobie życzyłam, żeby te bohaterki nie były w 100% wielkomiejskimi paniami z Warszawy.
I to się doskonale udało. Bardzo ciekawy jest ten też świat właśnie taki prowincjonalny, instagramerski i te różne listy i odpowiedzi, które dostaje Marianna. Już też nie będziemy wchodzić tak bardzo w fabułę, ale bardzo dobrze ta powieść jest skonstruowana, że te wszystkie wątki doskonale pani łączy.
Bardzo dziękuję, to wielki komplement. No, napracowałam się nad tą książką, nie ukrywam. I pisałam ją w takich zrywach, no bo właśnie ja na co dzień zajmuję się wydawaniem książek, a nie pisaniem i robiłam to w takich skokach, kiedy miałam trochę wolnego czasu. Więc też jest dosyć dobrze przemyślane, bo zawsze mogłam wrócić do tego, musiałam wrócić do tego, co napisałam, żeby się zorientować, co ja właściwie napisałam. W związku z tym nieustająco czytałam ją od nowa, dlatego... Być może właśnie dzięki temu absolutnie wykańczającemu rytmowi pracy, w ogóle nie polecam, ta książka ma taki specyficzny układ, rytm i jest taka, wydaje mi się, że ona jest dosyć żwawa.
Bardzo, bardzo dynamiczna i bardzo dobrze się ją też czyta.
Cieszę się ogromnie, no jestem bardzo zżyta z tymi bohaterami. Miałam już zacząć pisać nową książkę, ale przyznaję, że nie umiem wyjść z Juno i siedzę i... No też dużo o niej rozmawiam ostatnio z dziennikarzami czy z czytelnikami, czytelniczkami, ale dobrze mi się w tym Juno siedzi. A to nie jest takie oczywiste dla mnie jako dla autorki.
Jeśli mówimy o powieściach, właśnie uprawia Pani różne gatunki, bo pisze Pani reportaże, czy zaczynała Pani od reportaży, wywiady, książki dla dzieci, a powieść jest zupełnie czymś innym, właśnie jak Pani przeskakuje między tymi gatunkami i w którym się Pani najlepiej czuje, bo wydaje mi się, że to powieści teraz, tak? To jest ten kierunek, w którym Pani idzie.
Dobre pytanie rzeczywiście, no bo to fakt, że i długie formy, i krótkie formy, to przecież też te wszystkie felietony, które zresztą bardzo lubiłam.
Wywiady,
tak. Wywiadów już nie robię w ogóle.
Felietony w tygodniku powszechnym.
I później w polityce rzeczywiście. Już ich nie piszę, bo z różnych względów, ale ja lubiłam te krótkie formy i wydaje mi się też, że no prawie chyba 6 lat pisania felietonów do bardzo regularnego, tak? To jest taki rytm cotygodniowy, naprawdę trzeba z siebie wypluć ten tekst, raz lepszy, raz gorszy, ale to jest taki typ pracy, która bardzo dyscyplinuje i uważam, że tych kilka lat pisania felietonów, ono bardzo dobrze wpłynęło na... w ogóle na to, jak je piszę. To jest taka szkoła, po prostu taka rzemieślnicza szkoła.
Wymagająca też dyscypliny dużej.
Tak. Czy nie, żebym ja akurat miała duży problem z samodyscypliną. Proszę pamiętać, jestem ze Śląska. Okay. Jestem naprawdę robotem. Ale rzeczywiście jakby cotygodniowe pisanie tekstu, który wymaga na jakiejś pogłębionej pracy, na pewno nie zaszkodzi przy tworzeniu później fabuły, konstruowaniu postaci i tak dalej, więc to jest naprawdę fajne. A co najbardziej lubi pisać? Napisałam powieść, to pewnie powiem, że teraz co najbardziej lubi pisać powieści. Nie wiem, czy to prawda. Naprawdę nie wiem. To wszystko zależy, w jakim jest się etapie, w jakim jest się momencie swojego życia. No, w następną w kolejności mam znowu powieść, więc daj Boże, bym ją napisała.
No ale mam wrażenie, że właśnie to nie tylko doświadczenie felietonowe czy dziennikarskie, ale też jeśli pisze Pani reportaże, musi się Pani bacznie przyglądać bohaterom i myślę, że to w tych powieściach jakoś też jest widoczne, prawda? Że to wszystko się łączy.
Tak.
Taka też reporterska spostrzegawczość czy ciekawość w ogóle świata i ludzi.
Tak, ja jestem bardzo ciekawa świata i ludzi i zawsze byłam taką osobą, która miała szerokie kąty. Od dziecka ja byłam taką powsinogą, która do wszystkich chodziła, wszystkich o wszystko pytała i byłam zawsze taką otwartą osobowością, która chętnie przyjmuje cudze opowieści. Ja mam dużo różnych notatniczków i notatek w telefonie, w których zapisuję właśnie najróżniejsze rzeczy, które mi się potem naprawdę przydają. Oczywiście niektórych nie jestem w stanie rozszyfrować, o co mi właściwie chodziło i dlaczego ja coś zapisałam, ale...
Ale jakiego typu to są zapiski? Jakąś sytuację, na przykład rozmowę podsłyszaną?
Tak, czasami to jest na przykład czyjeś jedno zdanie. Już nie pamiętam, którą z moich książek zaczęłam od zdania, które po prostu ktoś gdzieś wypowiedział. Nie wiem, czy to przypadkiem nie była Góra Tajget, czy Disco, nie pamiętam, ale jakby tak jest, że z jakiejś jednej wypowiedzi rodzi mi się potem cała reszta, więc to są... cytaty z kogoś, to są wydarzenia, to są jakieś zjawiska, które gdzieś tam nagle zaobserwuję, więc no, kiedyś Michał Witkowski powiedział, że wszystko może się przydać do prozy i to jest jedno z bardziej sensownych zdań, jeśli chodzi o warsztat pisarza, jakie słyszałam. Tak, absolutnie wszystko może się przydać do prozy. No.
Tak, ale jeszcze teraz myśląc o tym reportażu, też zastanawiałam się, czy wychodzi pani od bohaterów, których pani zna, czy wszystko powstaje z wyobraźni, no bo tutaj są te dwie różnice, prawda? Aczkolwiek wielu prozaików też opiera swoje książki na jakichś swoich doświadczeniach.
To jest pewnie wszystko jakimś miksem przeżyć moich przyjaciółek, przyjaciół, ludzi, których znam, absolutnie wymyślonych historii, jakichś rzeczy, które mi się przyśniły, bo na przykład historia ze słoniem mi się przyśniła. Słoń w zoo mi się przyśnił, więc to są naprawdę rzeczy zupełnie z różnych jakby porządków. No potem sztuką jest wziąć to wszystko, zebrać do kupy i nadać temu jakąś formę, która będzie znośna i w której jakby i dzięki której ludzie zrozumieją, o co mi właściwie chodzi.
Czyli zostawiamy Państwa z lekturą książki najnowszej powieści Anny Dziewit-Meller, Juno, powieść współczesna, ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego, a autorka Anna Dziewit-Meller była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
Piękne dzięki.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.